Księgarnia i wydawnictwo maklerska.pl przedstawia Krok po kroku. O wolności finansowej i dostatnim spełnionym życiu. Autorstwa J.L. Collinsa. Przełożył Bartosz Saubut. Czyta Aleksander Bromberek. Książkę dedykuję córce, Jessice. Napisałem ją dla niej i dzięki jej inspiracji. Publikacje poświęcam również czytelnikom www.jlcollinsnh.com, których pytania i uwagi od wielu lat pomagają mi zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebują osoby dążące do osiągnięcia niezależności finansowej. Wszystkie wykresy i tabele zostały dołączone do audiobooka w formacie PDF. Przedmowa do wydania polskiego. Pierwszy system emerytalny w Europie został wprowadzony w Niemczech w 1898 roku. Bismarckowskie ustawodawstwo odziedziczyło rodzące się wówczas państwo polskie, ale tylko w dawnym zaborze pruskim oraz w nieco zmienionej formie na Górnym Śląsku. Próby ujednolicenia prawa podejmowano od pierwszych dni niepodległości, ale trudna sytuacja w kraju utrudniała wypracowanie konsensusu. Grupy społeczne, które w pierwszej kolejności zostały objęte systemem, to funkcjonariusze państwowi, żołnierze i następnie pracownicy umysłowi. Pracę nad rozszerzeniem systemu przerwał wybuch wielkiego kryzysu. Tak zwaną ustawę scaleniową o ubezpieczeniach społecznych udało się wprowadzić dopiero w 1933 roku. Od tamtego czasu struktura demograficzna Europy oraz Polski diametralnie się zmieniła. W latach 30. przyrost naturalny nad Wisłą wynosił ponad 10 promili. Dziś mierzymy się z wartościami ujemnymi. To wszystko sprawia, że system ubezpieczeń społecznych działa pod rosnącą presją. Na coraz większą liczbę osób starszych pracuje coraz mniejsza grupa młodych. Musi to skutkować kombinacją dwóch konsekwencji: wzrostem obciążeń dla pracujących i spadkiem wypłat dla osób pobierających świadczenia. Między innymi z tego powodu rząd Platformy Obywatelskiej zdecydował się na podniesienie wieku emerytalnego, co postrzegane jest jako jedna z przyczyn przegranych wyborów. Zmiany w systemie emerytalnym nie utrzymały się długo. Gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, poprzednie przepisy zostały przywrócone. Włodarze są jednak świadomi trudności, które stoją przed kolejnymi pokoleniami i próbują zachęcić społeczeństwo do samodzielnego oszczędzania. W 2019 roku uruchomiono PPK, które uzupełniły dotychczas istniejące rozwiązania ułatwiające gromadzenie majątku, czyli PPE, IKE oraz IKZE. Narzędzia te cieszą się rosnącą popularnością, ale wciąż wiele osób odnosi się do nich z nieufnością. Nieprzekonani przypominają o wydarzeniach z 2014 roku, kiedy uznano, że środki z OFE zostaną przekazane na konta ZUS. Wydaje się jednak, że nie ma alternatywy. Czy rezygnację z gromadzenia oszczędności można uznać za godne rozważenia rozwiązanie? Owszem, w skrajnym przypadku, gdy coś w naszym systemie gospodarczym naprawdę pójdzie nie tak, będzie można powiedzieć: widzicie, nie dałem się oszukać. Ale czy prawdopodobieństwo wystąpienia tak negatywnego scenariusza jest znaczne? Czy w takim zakładzie postawienie na szale godnego życia na starość nie jest działaniem nonszalanckim? Szanse dalszego funkcjonowania państwa są znacznie większe niż jego upadek, a korzyści płynące z narzędzi emerytalnych zbyt duże, aby móc je zignorować. Według mnie należy podjąć zdecydowaną próbę ich wykorzystania, będąc jednocześnie świadomym ryzyka, które jest z tym związane. W końcu każde działanie wiąże się z jakimś zagrożeniem. Nie inaczej jest z kupnem mieszkania, trzymaniem pieniędzy w banku czy liczeniem, że na starość zajmą się nami nasze dzieci. Według ostatnich badań tylko 20% Polaków odkłada na emeryturę, przy czym zgromadzone oszczędności oscylują w okolicy kilkumiesięcznych pensji. Polskie społeczeństwo jest na dorobku, ale musimy mieć świadomość zmian, jakie zachodzą w strukturze demograficznej świata i potrzeby samodzielnego dbania o swoją przyszłość. Ludzka natura sprawia, że mamy trudność w odroczeniu nagrody mimo potencjalnie dużych korzyści. W przypadku oszczędzania na emeryturę musimy ograniczyć wydatki dziś, aby uzyskać efekt za kilkadziesiąt lat. ciekawie pokazuje ten proces słynny eksperyment amerykańskiego psychologa Waltera Michela, który zbadał skłonność dzieci do powstrzymywania się od konsumpcji ulubionych słodyczy w celu otrzymania nagrody później. Wyszło na to, że dzieci, które były w stanie kontrolować swoje zachowanie, osiągnęły w dorosłym życiu większe sukcesy zawodowe. Oczywista wydaje się tutaj analogia do osób wchodzących na rynek pracy, które w wieku 30 lat muszą decydować się na zakup tańszego samochodu lub wakacji z myślą o korzyściach, które osiągną znacznie później. Inną sprawą jest fakt, że wiele osób zgadza się z ideą gromadzenia oszczędności i ich inwestowania, ale odracza moment rozpoczęcia takiego działania. Argumentuje to potrzebą zaspokojenia bieżących potrzeb o wyższym priorytecie. Czasem są to wydatki pozornie rozsądne, jak na przykład kupno mieszkania. Innym razem mają związek z realizacją przyjemności, bo w końcu żyje się tylko raz. Prokrastynacja to kolejny mechanizm psychologiczny, który skutecznie hamuje proces osiągania wolności finansowej. Bardzo rzadko zdarza się, że człowiek uznaje: okej, to jest dobry moment na rozpoczęcie budowania kapitału. Zresztą, przeważnie kiedy stać nas na wypowiedzenie takich słów, to prawdopodobnie osiągnęliśmy już status majątkowy, gdy oszczędzanie nie odegra w naszym życiu istotnej roli. Na rozpoczęcie budowy wolności finansowej nigdy nie ma odpowiedniego momentu, dlatego należy zacząć robić to teraz, nawet w niewielkim stopniu. Istotne jest skoncentrowanie myśli w odpowiednim kierunku oraz wyrabianie nawyku. Niniejszą książkę napisał Amerykanin, czyli mieszkaniec kraju o innej charakterystyce niż nasz. Mimo to proponowane rozwiązania są uniwersalne. Polski czytelnik powinien skupić się na zrozumieniu głównego przesłania książki, a nie na aspektach technicznych. Podczas redakcji staraliśmy się uczynić tekst jak najbardziej przydatnym w naszych realiach. Tworzyliśmy przypisy, między innymi dotyczące instrumentów inwestycyjnych dostępnych w Polsce, a niektóre fragmenty książki zostały napisane od początku, jak na przykład dwa rozdziały o PPE, PPK oraz IKE i IKZE. Warto mieć też na uwadze, że rozwiązania oferowane przez polskie podmioty finansowe ulegają ciągłej rozbudowie. Zbliżamy się do zachodniego świata pod względem regulacji i dostępności zagranicznych rynków. Wraz z doktorem Rafałem Janikiem staraliśmy się asystować polskiemu czytelnikowi, aby poznane koncepcje można było łatwo zastosować na rodzimym gruncie. Mam nadzieję, że zdołaliśmy osiągnąć ten efekt. Jeśli jednak tak się nie stało, zachęcam do kontaktu z wydawnictwem. W miarę możliwości postaramy się rozwiać wątpliwości. Niektóre fragmenty oryginalnego tekstu dotyczące wyłącznie amerykańskich realiów zostały przeniesione na koniec książki w formie dodatków. Polski czytelnik może je pominąć, chyba że jest zainteresowany poznaniem rozwiązań dostępnych za oceanem. Chciałbym w tej przedmowie zawrzeć jeszcze jedną myśl. Amerykański rynek kapitałowy ma bardzo bogatą i długą historię. Polski też, choć dzieje naszej giełdy są podziurawione niczym szwajcarski ser. Pierwsza giełda w Warszawie powstała już w 1817 roku. Później tworzyły się kolejne, w Łodzi, Poznaniu, Krakowie czy we Lwowie. Niestety ich działanie było przerywane i wznawiane w zależności od sytuacji politycznej i wojskowej w regionie. Nie zmienia to jednak faktu, że były okresy, gdy rynek kapitałowy działał bardzo prężnie. Jako księgarnia dysponujemy frapującymi zdjęciami papierów wartościowych, emitowanych m.in. w okresie II Rzeczpospolitej przez teatr w Poznaniu, lokalny warsztat samochodowy, hurtownię drogeryjną czy zakłady czekolady Goplana. W szufladzie biurka posiadam też listy zastawne Poznańskiego Towarzystwa Kredytowego, nabyte przez pradziadka, wyemitowane w 1935 roku, które do dziś nie zostały rozliczone. Jeszcze w 1993 roku dziadek pisał w tej sprawie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bezskutecznie. Wspominam to wszystko, aby pokazać, jak bogata jest nasza historia. Niestety lata komunizmu zrobiły swoje i po II wojnie światowej polski rynek kapitałowy został wskrzeszony dopiero w latach 90. Brak wolnego rynku przez kilkadziesiąt lat oraz uwarunkowania geopolityczne sprawiają, że inwestycje nad Wisłą różnią się od tych w USA. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale uważam, że mimo wielu zalet inwestowania w Polsce, warto rozważyć przeznaczenie części kapitału na aktywa spoza naszego kraju. Nie mam tu na myśli bezrefleksyjnego transferowania majątku do zagranicznych banków, ale przeznaczenie chociaż części inwestycji na zakup na przykład amerykańskich spółek, którym tak dużo uwagi poświęca autor. Całkowite uzależnienie się od sytuacji w naszym regionie, od polskiego pracodawcy, świadczeń z rodzimego systemu ubezpieczeń społecznych czy od geopolityki rodzi pewne ryzyka. Wydaje się, że przy obecnych możliwościach technologicznych część z nich łatwo wyeliminować. Mam nadzieję, że ten krótki wstęp pozwoli pełniej odebrać książkę i przyczyni się do lepszego wykorzystania zawartej w niej wiedzy. Życzę przyjemnej i owocnej lektury. Daniel Jaworowicz. Przedmowa. Na świecie nie brakuje wiedzy, którą powinno się posiąść. Tak samo jak nie brakuje książek, skąd można ją czerpać. Nie ma chyba takiego tematu, który nie zostałby omówiony w jakiejś publikacji. Czasem publikacje te zajmują cały regał. Gdyby zebrać wszystkie książki o inwestowaniu, prawdopodobnie udałoby się nimi wypełnić garaż, a wygrzebawszy się stamtąd, można by stwierdzić, że niektóre wciąż jeszcze leżą na podwórku. Problem polega na tym, że większość tych książek jest nudna i odkłada się je na półkę po przeczytaniu mniej więcej 25 stron, by już nigdy do nich nie wrócić. Z moich doświadczeń wynika, że pomimo niewątpliwych kompetencji i najlepszych intencji, autorzy publikacji o inwestowaniu jakoś sobie z tym tematem nie radzą. Zagadnienia niemiłosiernie rozciągają albo piszą w sposób tak skondensowany, że człowiek wielokrotnie czyta ten sam fragment, aby móc go zrozumieć. Wysiłek temu towarzyszący jest tak duży, że po pół godzinie oddawania się lekturze koncentracja spada i zaczyna się wybiegać myślami w ciekawsze rejony. Collins ignoruje tradycyjny styl pisania o inwestowaniu. Tworzy teksty, które chce się czytać, nawet wtedy, gdy ma się już dosyć publikacji o akcjach i spółkach. Zamiast sięgać po mroczne wynurzenia o Alfie i porównywać ją z Betą, woli przedstawiać rynek akcji jako szklankę piwa, wyjaśniając, dlaczego warto kupować dane aktywa, pomimo niepewności, ile w szklance znajdzie się napoju, a ile piany. On po prostu rozpala ognisko i zaczyna opowiadać historie, a że dotyczą właśnie tego, czego czytelnik chciałby się dowiedzieć, nauka jest niejako skutkiem ubocznym. Dokładnie tak to wyglądało kilka lat temu, gdy Collins zaczął publikować wpisy o rozsądnym inwestowaniu na swoim blogu www.jlcollinsnh.com. Czytałem je wszystkie na bieżąco. Były tak dobre, że kierowałem do nich własnych czytelników, a oni polecali je swoim znajomym. Liczba użytkowników bloga początkowo sięgała kilku tysięcy, a po krótkim czasie czytelników było już kilkaset razy więcej. Wieść o tych niezwykłych artykułach zaczęła się nieść i niesie się do dziś, bo ludzie po prostu lubią je czytać. Ich autor zna się na finansach i wykazuje się wiedzą praktyczną, ale czytelnicy wracają na bloga również z innych powodów. Chcą po prostu posiedzieć przy ognisku i posłuchać ciekawych opowieści. Sądzę, że właśnie entuzjastyczne reakcje czytelników skłoniły Collinsa, by zebrał wszystkie swoje wpisy i na ich podstawie stworzył książkę, która ostatecznie okazała się jeszcze lepsza. Czytelniku, masz w ręce rewolucyjny tekst o inwestowaniu i właściwym podejściu do pieniędzy, który przeczytasz z przyjemnością, a następnie będziesz mógł bezzwłocznie zastosować zawarte w nim koncepcje dla własnych korzyści. Z pewnością radosną informacją jest to, że można odnosić duże sukcesy finansowe, posiadając wyłącznie jeden fundusz Vanguard. Owszem, jeżeli będzie miało się ochotę, można pokusić się o odrobinę bardziej rozbudowaną strategię, ale realizując cały proces tak prosto, jak to tylko możliwe, nic się nie straci, a wiele zyska. Na co dzień mało kto podąża tą drogą prowadzącą do dobrobytu, ale z własnego doświadczenia wiem, że ona naprawdę jest nieskomplikowana, całkiem przyjemna i przede wszystkim skuteczna. Wydaje się zatem logiczne, by traktująca o tym książka charakteryzowała się tym samym. I taka właśnie jest ta publikacja. Prosta i skuteczna. Peter Edeney, znany jako Mr. Money Mustache. Colorado, czerwiec 2016. Wyłączenie odpowiedzialności. Pomysły, koncepcje i wszystko inne, co zawarłem w tej książce, to wyłącznie prywatne opinie wynikające z bolesnych lekcji, których doświadczyłem, oraz przyjętych rozwiązań sprawdzających się w moim przypadku. W przyszłości te same działania mogą skutkować odmiennymi rezultatami. Mam nadzieję, że ta książka odpowiada na część nurtujących czytelników pytań i stanowi źródło wartościowych porad oraz wskazówek, ale nie jest możliwe, żebym znał w szczegółach sytuację i potrzeby każdego z osobna. Należy mieć na uwadze ten fakt. Jako autor nie odpowiadam za precyzję, kompletność, aktualność, trafność ani słuszność zawartych w książce informacji i nie ponoszę odpowiedzialności finansowej ani prawnej za ewentualne błędy lub straty. Nie ponoszę też odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek prezentowania lub wykorzystania koncepcji tutaj opisanych. Za swoje decyzje każdy odpowiada samodzielnie. Ta książka niczego nie gwarantuje. Początki. Kiedy sięgasz do gwiazd, być może nie dotkniesz żadnej z nich, ale na pewno nie skończysz z garściami pełnymi błota. Leo Burnett. Wprowadzenie. Niniejsza książka powstała na podstawie mojego bloga www.jlcollinsnh.com, który z kolei zrodził się z pisanych przeze mnie listów do nastoletniej wówczas córki. Teksty te traktowały o różnych kwestiach, głównie o pieniądzach i inwestowaniu, na których czytanie nie była ona jeszcze gotowa. Pieniądz to bezwzględnie najpotężniejsze narzędzie ułatwiające poruszanie się po jakże złożonym świecie, który zresztą sami stworzyliśmy. Wiedza o nim ma znaczenie absolutnie kluczowe. Jeśli ktoś skutecznie zapanuje nad pieniądzem, zyska najwspanialszego sługę. Tato, odezwała się kiedyś moja córeczka. Wiem, że pieniądze są ważne, ale nie chcę, żeby na rozmyślaniu o nich upłynęło mi całe życie. Nigdy nie spodziewałem się od niej takich słów. Ja tę tematykę uwielbiałem, ale okazuje się, że większość ludzi zna lepsze sposoby wykorzystania cennego czasu niż myślenie o pomnażaniu majątku. Są zajęci budowaniem mostów, wynajdowaniem lekarstwa na raka, negocjowaniem międzynarodowych umów handlowych, zdobywaniem górskich szczytów, tworzeniem nowych technologii, edukacją dzieci czy otwieraniem i rozwijaniem biznesów. Zaniedbywanie wiedzy finansowej naraża nas jednak na ataki ze strony różnego rodzaju szarlatanów, ludzi czyniących inwestowanie niezwykle skomplikowanym, ponieważ im bardziej jest ono niezrozumiałe, tym bardziej staje się rentowne dla ich biznesów, a dla nas stanowi źródło kosztów. Nie mamy bowiem innego wyjścia, jak zgłosić się do tych osób po pomoc i skorzystać z ich usług. Oto pierwsza ważna zasada. Skomplikowane produkty inwestycyjne istnieją wyłącznie po to, aby wzbogacić osoby, które je tworzą i sprzedają. Dla inwestora końcowego najczęściej są one nie tylko kosztowne, ale przede wszystkim mniej rentowne. Poniżej zamieszczam kilka wskazówek, które warto wziąć sobie do serca. Wydawaj mniej niż zarabiasz. Nadwyżkę inwestuj, długów unikaj. Trzymaj się tej prostej zasady, a zostaniesz bogatym człowiekiem, nie tylko w ujęciu materialnym. Zadłużanie się jest równie atrakcyjne jak obkładanie się pijawkami. Efekt też jest podobny. Chwyć najostrzejszy nóż, jaki masz, i kolejno zacznij pozbywać się tych małych krwiopijców. Jeżeli styl życia pochłania całość dochodów, albo nie daj Boże, żyje się ponad stan, jest się nikim więcej niż zwykłym niewolnikiem. Unikaj ludzi nieodpowiedzialnych finansowo. Nigdy nie wchodź z taką osobą w związek małżeński, ani nie dawaj jej dostępu do swoich pieniędzy z jakichkolwiek powodów. Unikaj doradców inwestycyjnych. Zbyt wielu z nich kieruje się wyłącznie własnym interesem. Jeśli wie się o pieniądzach wystarczająco dużo, aby wybrać dobrego doradcę, ta sama wiedza pozwoli samodzielnie zająć się swoimi finansami. O nasze pieniądze najlepiej zadbamy my sami. Rzeczy, które posiadamy, są nasze, ale z drugiej strony one posiadają nas. Pieniądze pozwalają kupić wiele różnych rzeczy, ale nie ma nic cenniejszego niż wolność. Wybory życiowe nie zawsze dotyczą pieniędzy, co nie zmienia faktu, że zawsze powinno uwzględniać się finansowe skutki podejmowanych decyzji. Efektywne inwestowanie nie jest skomplikowane. Oszczędzaj część każdego dolara, który wejdzie w twoje posiadanie. Im większy odsetek oszczędzanego dochodu, tym szybciej zgromadzi się FU Money. Przypis. Wyrażenie, które trudno bezpośrednio przełożyć na język polski. FU Money oznacza kwotę, którą należy zgromadzić, aby w razie potrzeby móc powiedzieć swojemu pracodawcy: odwal się. FU Money umożliwiają wolne i niezależne życie. Koniec przypisu. Najlepiej odkładać i inwestować 50% swoich dochodów. Jeśli nie posiada się żadnych kredytów, jest to całkowicie wykonalne. Wysoka stopa oszczędzania ma dwie zalety. Pozwala uzyskać większą kwotę do inwestowania i uczy skromnego życia. Giełda to potężne narzędzie budowania majątku, z którego warto skorzystać. Pamiętaj jednak, że od czasu do czasu na rynku dochodzi do zawirowań, które skutkują wielkimi spadkami wartości akcji. To rzecz zupełnie normalna i należy być na nią przygotowanym. Gdy tak się stanie, nie przejmuj się, ponieważ przeważnie jest to najlepszy czas na kupowanie akcji. To będzie trudne, znacznie trudniejsze niż może się wydawać, ale tak właśnie należy postępować. Wszędzie wokół ludzie będą panikować. Media będą krzyczeć, by sprzedawać, sprzedawać i jeszcze raz sprzedawać. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy wystąpią spadki. Mimo że w internecie i telewizji roi się od osób zapewniających, że akurat one to potrafią. Są to jednak zwykli pomyleńcy lub sprzedawcy, którzy chcą ci wcisnąć swoją usługę. Albo jedni i drudzy. Najlepiej nie zwracać na nich uwagi. Gdy jesteś w stanie wyżyć z zysku rzędu 4% zainwestowanego kapitału rocznie, możesz powiedzieć, że osiągnąłeś wolność finansową. Wszystko, co przed chwilą napisałem, wydaje się jasne i proste, ale zanim do tego doszedłem, popełniłem wiele błędów. Poświęciłem na to kilkadziesiąt lat. Moje pierwsze listy do córki, następnie blog www.jlcollinsnh.com, a teraz ta książka, stanowią kolejne próby przekazania jej mojej wiedzy o tym, co się sprawdza, gdzie czają się pułapki oraz jakie to wszystko powinno być i w gruncie rzeczy jest proste. Mam nadzieję, że dzięki temu córka będzie kroczyć mniej wyboistą drogą i rzadziej się potykać oraz szybciej osiągnie wolność finansową, jednocześnie okupując ją mniejszą ilością łez. Chciałbym, aby to wszystko spotkało również osoby, które sięgną po tę książkę. W kolejnych rozdziałach szczegółowo omówię wszystkie powyższe wskazówki i kilka dodatkowych. Zacznijmy od pewnej przypowieści o mnichu i królewskim doradcy. Dwaj dobrzy przyjaciele z wczesnego dzieciństwa dojrzeli i zdecydowali się podążyć własnymi odrębnymi ścieżkami. Jeden został skromnym mnichem, drugi zamożnym i wpływowym doradcą na dworze królewskim. Gdy spotkali się po latach, elegancki arystokrata w okazałej szacie zaczął się użalać nad wychudzonym i dość zaniedbanym mnichem. Chcąc mu jakoś pomóc, powiedział: wiesz, gdybyś nauczył się usługiwać królowi, nie musiałbyś żyć o ryżu i fasoli. Wiesz, odparł mnich, gdybyś nauczył się żyć o ryżu i fasoli, nie musiałbyś usługiwać królowi. Większość z nas mieści się gdzieś między tymi dwiema skrajnymi postawami. Mnie osobiście bliżej do podejścia mnicha. Moja historia, w której nigdy nie chodziło o niepracowanie. W pogoni za niezależnością finansową nigdy nie chodziło mi o rzucenie pracy. Lubię pracować i cieszyłem się z kariery, którą miałem. Chodziło raczej o to, aby mieć wybór. O to, żeby móc odmówić, jeśli naszłaby mnie taka ochota. Chodziło o zgromadzenie FU Money oraz uzyskanie związanej z tym wolności. Po raz pierwszy poszedłem do pracy w wieku 13 lat. Można powiedzieć, że zarobkowanie zacząłem nawet wcześniej, jeśli liczyć chodzenie od drzwi do drzwi z packami na muchy i zbieranie z trawników pustych butelek, które potem oddawałem w zamian za kaucję. Ogólnie rzecz ujmując, zawsze lubiłem pracować, a najbardziej cieszyło mnie dostawanie za to pieniędzy. Oprócz chęci zarobku od najmłodszych lat we krwi miałem też oszczędzanie. uwielbiałem przyglądać się, jak przybywa mi pieniędzy. Tak naprawdę to nie wiem, skąd się to wzięło. Może mam to w genach, a może dzięki matce kuszącej mnie wizją czerwonego kabrioleta, na który byłoby mnie stać w wieku 16 lat, gdybym sumiennie pracował. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Zanim skończyłem 16 lat, mój ojciec stracił zdrowie, a niedługo potem także firmę. Swoje oszczędności spożytkowałem na opłacenie czesnego za studia, przy okazji ucząc się, że żyjemy w finansowo niepewnym świecie. Kabriolet musiał poczekać. Swoją drogą, do dziś nie mogę się nadziwić, gdy słyszę o osobach w średnim wieku zwolnionych z pracy, które już po kilku dniach są kompletnie spłukane i które nie stać na opłacenie rachunków. Jak ktokolwiek może do czegoś takiego dopuścić? Tego typu historie to efekt braku kontroli nad swoimi finansami. O tym, że chcę zgromadzić a few money, wiedziałem na długo przed tym, zanim spotkałem się z tym określeniem. Jeśli mnie pamięć nie myli, słowa te padają po raz pierwszy w powieści Jamesa Clavella zatytułowanej Noble House. Odkąd ją przeczytałem, mój cel przybrał namacalną formę i zyskał niezapomnianą nazwę. W powieści pewna młoda kobieta stara się zgromadzić własne a few money. Pod tym pojęciem rozumiała taką kwotę, która całkowicie uwolniłaby ją od oczekiwań innych i pozwoliłaby jej robić to, co jej się żywnie podoba. Celowała w 10 milionów dolarów, czyli znacznie więcej niż potrzeba, by osiągnąć zwykłą niezależność finansową. Przynajmniej ja bym tyle nie potrzebował. Czasami warto odnaleźć w sobie coś z mnicha. Inną rzeczą, którą odkryłem czytając tę lekturę, jest to, że niezależność finansowa nie opiera się wyłącznie na umiejętności skromnego życia, jak wynika z przytoczonej wcześniej przypowieści, ale również, i to co najmniej w takim samym stopniu, na posiadaniu odpowiedniej ilości gotówki. W moim odczuciu a few money nie musi być aż tyle, by móc za nie żyć do końca życia. Czasami wystarczy ich tyle, by można było sobie zrobić odpowiednią chwilę przerwy na oddech. Moje pierwsze a few money zgromadziłem w wieku 25 lat, gdy odłożyłem zawrotną sumę 5000 dolarów. Aby zebrać taką kwotę, potrzebowałem 2 lat przy wynagrodzeniu na poziomie 10 000 dolarów rocznie. Zarobiłem je zresztą w mojej pierwszej poważnej pracy, wykonując nudną robotę za minimalną stawkę. Chciałem jednak podróżować. Chciałem przez kilka miesięcy powłóczyć się po Europie. W pewnym momencie poszedłem więc do szefa i poprosiłem o 4 miesiące bezpłatnego urlopu. W tamtych czasach to było nie do pomyślenia. Uzyskałem negatywną odpowiedź. Wróciłem do domu i rozmyślałem o całej sprawie przez jakiś tydzień. Ostatecznie uznałem, że składam wypowiedzenie. Choć uwielbiałem swoją pracę i doskonale wiedziałem, jak trudno będzie mi znaleźć następną po powrocie z Europy. Bardzo chciałem jednak ją odwiedzić. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Usłyszałem od szefa: nie podejmuj pochopnych decyzji, daj mi pogadać z właścicielem. Gdy opadł kurz, miałem do wykorzystania 6 tygodni urlopu, które spędziłem na rowerze w Irlandii i Walii. Początkowo nie zdawałem sobie sprawy, że takie rzeczy można negocjować. Wychodziłem z założenia, że pracownik prosi, a pracodawca podejmuje decyzję i ją obwieszcza. Tyle. Nauczyłem się jednak, że jest inaczej. Po powrocie poprosiłem o miesiąc urlopu każdego kolejnego roku i również to dostałem, dzięki czemu w kolejne wakacje poleciałem do Grecji. Z całej tej sytuacji zrozumiałem jedną bardzo istotną rzecz. A few money nie tylko sfinansowały wakacje, ale dały mi również możliwość negocjowania. Postanowiłem, że już nigdy więcej nie będę niczyim niewolnikiem. Przez całe swoje życie 4-krotnie odchodziłem z pracy i raz zostałem zwolniony. Zdarzyło mi się nie pracować przez 3 miesiące, ale i przez 5 lat. Robiłem to, aby się przebranżawiać, kupować firmy, podróżować, a w tym jednym przypadku, gdy zostałem zwolniony, nie miałem akurat żadnego planu działania. Ostatnim razem zrezygnowałem z pracy w 2011 roku z zamiarem nie podejmowania kolejnej. Ale kto wie? Lubię przecież zarabiać pieniądze. Podczas jednego z tych bezpłatnych urlopów urodziła się moja córka. Nie trudno o takie rzeczy, gdy ma się dużo wolnego czasu. Dzisiaj jest już dorosła, ale gdy dojrzewała, przechodziłem przez najróżniejsze fazy. Od pracy po 18 godzin na dobę, aż po spanie do południa i wylegiwanie się na kanapie. Zawsze jednak wiedziała, że robię to, na co akurat mam ochotę. Sądzę, że tamte doświadczenia nauczyły ją, że warto mieć pieniądze oraz że praca może sprawiać radość, kiedy nie jest się jej niewolnikiem. Gdy miała około 2 lat, jej mama wróciła na uczelnię, a ja byłem akurat na etapie szukania firmy do kupna, więc miałem mnóstwo wolnego czasu. Kiedy żona popołudniami studiowała, ja z córką spędzałem wiele godzin na oglądaniu Króla Lwa. Podejrzewam, że widziałem tę produkcję więcej razy niż wszystkie inne filmy razem wzięte. Do dziś śmiejemy się też na wspomnienie wież, które ustawialiśmy z filiżanek i domów budowanych z zapałek. Te wspólne godziny stały się fundamentem bliskiej relacji, którą utrzymujemy do dziś. W tamtym czasie nie zarabiałem, ale postanowiliśmy z żoną, że ona również powinna zrezygnować z pracy, aby móc spędzać więcej czasu w domu. Sam pomysł spodobał się jej, ale niesamowicie trudno było podjąć tę decyzję. Podobnie jak ja, pracowała od dziecka i bardzo to lubiła. Ponadto miała poczucie, że bez pracy żyłaby jak pasożyt. Mamy a few money, powiedziałem jej. Nie interesuje nas ani większy dom, ani nowy samochód. Gdybyś została w pracy, co takiego moglibyśmy kupić za zarobione pieniądze, co miałoby większą wartość niż czas spędzany z córką? Gdy przedstawiłem sprawę w ten sposób, wybór wydawał się oczywisty. Złożyła wypowiedzenie. To była zdecydowanie najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęliśmy. Oczywiście automatycznie oznaczało to, że straciliśmy całość bieżących dochodów, a mimo to przez 3 lata, kiedy to oboje nie pracowaliśmy, wartość naszego majątku wzrosła. Wtedy po raz pierwszy dotarło do nas, że wyszliśmy ponad poziom a few money. Staliśmy się niezależni finansowo. Jeśli chodzi o mnie, to nie udało mi się znaleźć biznesu do kupienia, ale jego poszukiwania z czasem przekształciły się w pracę konsultingową. Ponadto, po 2 latach od jednego z klientów, otrzymałem zlecenie lepiej płatne niż praca w firmie, z której odszedłem wcześniej. Oto cena porażki w Stanach Zjednoczonych. Z kolei żona po przeprowadzce do New Hampshire zdecydowała się na wolontariat w bibliotece szkolnej córki. Co ważne, przebywały tam w dokładnie tych samych godzinach. Po 2 latach szkoła zaproponowała żonie płatny etat. Nie było to stanowisko korporacyjne, jakie zajmowała wcześniej, ale praca była bezstresowa i przyjemna. Żona absolutnie nie żałowała swojej wcześniejszej decyzji. Przez większość czasu w naszym 34-letnim związku przynajmniej jedno z nas pracowało, co rozwiązywało problem ubezpieczenia zdrowotnego. Inaczej było tylko na początku lat 90., gdy oboje przez 2 lata równocześnie nie mieliśmy stałego zatrudnienia. Wówczas zdecydowaliśmy się wykupić, na wypadek jakiejś katastrofy, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z wysokim udziałem własnym, ale niską składką. Za dużo czasu minęło, aby pamiętać szczegóły, a poza tym obecne rozwiązania z pewnością są zupełnie inne. Ale czegoś podobnego szukalibyśmy teraz, gdyby żona miała zrezygnować z pracy przed ukończeniem 65. roku życia, kiedy obejmie ją program ubezpieczeń zdrowotnych Medicare. Na razie jednak bardzo lubi zajęcia z dziećmi, a przy tym ma sporo wolnego czasu na podróżowanie. Jak będę szczegółowo wyjaśniał i co sugeruje tytuł książki, istotą naszych inwestycji jest prostota. Nie jestem więc fanem szkoły inwestowania opartej na koncepcji wielu strumieni dochodu. Moim zdaniem im prościej, tym lepiej. Nie mam udziałów w gospodarstwach rolnych, złota, produktów ubezpieczeniowo-finansowych, różnego rodzaju tantiem, oprócz płynących z tej książki, czy innych tego typu rzeczy. Gdy w 2011 roku zrezygnowałem z pracy i postanowiliśmy zacząć w pełni korzystać z niezależności finansowej, zostało nam jeszcze 2 inwestycji z dawnych lat. Były to ostatnie pozostałości po licznych błędach, które popełniłem wcześniej. Kiedy przeszliśmy na emeryturę, potrzebowaliśmy gotówki, więc właśnie te inwestycje zostały zlikwidowane w pierwszej kolejności. Ogólnie rzecz ujmując, moje inwestycyjne błędy wynikały z przekonania, że potrafię wskazywać spółki przynoszące większe stopy zwrotu niż indeks giełdowy. Zdecydowanie zbyt długo zajęło mi dojście do wniosku, że jest to zadanie niesamowicie trudne. Choć swego czasu próbowałem to robić, uratowały nas trzy rzeczy. Po pierwsze, utrzymywanie odsetka oszczędności względem dochodów na poziomie minimum 50%. Po drugie, unikanie zadłużenia. Nigdy nie mieliśmy nawet kredytu na samochód. Po trzecie, przyswojenie wniosków, do których przed 40 laty doszedł John Bogle, założyciel The Vanguard Group i twórca funduszy indeksowych. Kiedy zastanawiam się nad tym, zaskakuje mnie, jak wiele błędów popełniłem, a mimo to, dzięki tym trzem prostym założeniom, udało mi się osiągnąć obecny stan wolności finansowej. Niech to będzie zachęta dla każdego, kto dotąd dokonywał niewłaściwych wyborów, ale jest gotowy to zmienić. Gdy zaczynałem inwestycyjną podróż, nie znałem nikogo, kto obrałby podobną drogę. Nie miałem pojęcia, gdzie może mnie ona zaprowadzić. Nie miałem nikogo, kto powiedziałby mi, że dobieranie konkretnych spółek to zabawa dla frajerów. Nigdy nie przyszło mi też do głowy, że spektakularny sukces inwestycyjny nie jest wcale potrzebny do tego, aby stać się niezależnym finansowo. Gdybym to wiedział, nie straciłbym choćby 50 tysięcy dolarów zainwestowanych w zajmującą się wydobyciem złota groszową spółkę Maria International. Czekałem, czekałem, ale jakoś nie udało mi się dorobić na najszlachetniejszym kruszcu. Dzisiaj po raz kolejny jestem bez pracy i czuję się z tym świetnie. Bardzo mi się podoba, że nie muszę pilnować czasu. Mogę chodzić spać o 4 w nocy i wstawać w południe. Mogę też wstawać o 4:30 rano i chodzić na spacery, aby oglądać wschody słońca. Mogę pojeździć motocyklem, gdy sprzyja temu pogoda lub zadzwonią znajomi. Mogę siedzieć w domu w New Hampshire albo na kilka miesięcy zaszyć się w jakiejś mieścinie w Ameryce Południowej. Piszę na blogu wtedy, gdy najdzie mnie wena. Tak samo jak tę książkę. Mogę też siedzieć na ganku z filiżanką kawy i czytać teksty, które piszą inni. Czego żałuję? Tego, że zdecydowanie za dużo czasu poświęciłem na zamartwianie się, jak to się wszystko ułoży. Jest to olbrzymia strata, ale możliwe, że intensywne rozmyślanie mam w genach. Inni nie muszą popełniać tego błędu. Im jestem starszy, tym cenniejszy wydaje się każdy kolejny dzień. Z coraz większą determinacją usuwam z życia wszystko to, co nie generuje dla mnie wartości dodanej. Rzeczy, czynności i ludzi. Zdobyty czas poświęcam na szukanie tego, co mi tę wartość zapewnia. Świat jest piękny, a pieniądze stanowią tylko jego niewielką składową. FU Money zapewnia wolność, czas i zasoby niezbędne do tego, aby żyć na własnych warunkach, z pracą albo bez niej. Ciesz się tą podróżą, ale najpierw koniecznie zapoznaj się z ważnymi objaśnieniami, które formułuję w kolejnym fragmencie. Istotne objaśnienia. Objaśnienie pierwsze. Nic nie jest stałe. W niektórych miejscach przytaczam przepisy, regulacje lub konkretne parametry, takie jak opłaty za zarządzanie funduszami, progi podatkowe czy limity wpłat na uprzywilejowane rachunki inwestycyjne. W momencie wydania książki wartości te były poprawne, ale przepisy nie są wieczne. Raz zdarzyło mi się nawet, że wartości uległy zmianie podczas prac nad kolejnymi wersjami rękopisu. W momencie czytania książki część podanych przeze mnie danych może nie być aktualna. Nie powinno mieć to jednak większego znaczenia, ponieważ posługuję się nimi wyłącznie w celu zobrazowania ogólnych koncepcji. Gdyby w czyimś przypadku parametry te odgrywały istotną rolę, koniecznie należy je zweryfikować w wiarygodnych źródłach. Objaśnienie drugie dotyczy prognoz i kalkulatorów wykorzystanych w książce. W niektórych rozdziałach zamieściłem scenariusze typu co by było gdyby. Kreśląc je, korzystałem z kalkulatorów, do których wprowadzałem konkretne parametry. Robiłem to wyłącznie z myślą o lepszym i jaśniejszym zaprezentowaniu pożądanych koncepcji. Wprowadzone dane są poprawne, ale obliczenia na ich podstawie nie są, ponieważ być nie mogą, stuprocentowo pewnym obrazem przyszłości. Przy każdym kalkulatorze podaję jego adres URL oraz wybrane ustawienia. Przeliczając scenariusze, przyjąłem konkretne założenia. Zaznaczałem opcję reinwestowania dywidend, ponieważ inwestorzy zwykle tak właśnie robią i słusznie. kierując się chęcią powiększania majątku. Wybierałem też opcję pomijania inflacji, jest zbyt nieprzewidywalna, podatków, każdy płaci je na innym poziomie, oraz prowizji. Również są zmienne, a w przypadku rekomendowanych przeze mnie funduszy indeksowych przyjmują wartości minimalne. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak kształtują się wartości portfela, uwzględniając którąś z powyższych opcji, należy wejść na stronę danego kalkulatora i przeprowadzić symulację, samodzielnie wpisując odpowiednie parametry. W przypadku większości scenariuszy przyjmowałem okres od stycznia 1975 roku do stycznia 2015, przy czym kierowałem się następującymi motywami. 40 lat to długi okres, a ja rekomenduję inwestowanie długoterminowe. W 1975 roku John Bogle stworzył pierwszy na świecie fundusz indeksowy, a ja rekomenduję inwestowanie właśnie za ich pośrednictwem. W 1975 roku sam zacząłem inwestować, co akurat dla nikogo nie ma znaczenia. Okazuje się, że od stycznia 1975 roku do stycznia 2015 roku, przy zastosowaniu zaproponowanych parametrów, rynek pozwolił zarabiać średnio 11,9% rocznie. Należy mieć jednak na uwadze, że faktyczne zwroty w poszczególnych latach były niezwykle zróżnicowane, mimo że w całym 40-letnim okresie średni roczny zarobek wyniósł właśnie tyle. Wynik zapierający dech w piersiach, ale już słyszę malkontentów. Od stycznia 2000 do stycznia 2009 roku absolutnie nie można było zarobić 11,9%. Prawda. Przy uwzględnieniu reinwestycji dywidend średnie roczne stopy zwrotu w tym okresie wyniosły koszmarne 3,8%. Trzeba mieć jednak na uwadze, że to jeden z absolutnie najgorszych okresów inwestycyjnych w minionych 100 latach. Dla odmiany w jednym z najlepszych okresów, od stycznia 1982 do stycznia 2000, zwroty istotnie przebiły 11,9% rocznie i osiągnęły poziom 18,5%. Jeśli chodzi o ostatnie lata, to okres od stycznia 2009 do stycznia 2015 roku charakteryzował się średnią stopą zwrotu na poziomie 17,7%. Tak naprawdę trudno jest znaleźć rok, w którym rynek akurat osiągnąłby którąś z powyższych wartości. Co więcej, średnia roczna stopa zwrotu z rynku potrafi się dramatycznie różnić w zależności od tego, jaki przyjmiemy okres badawczy. Tak oto postawiłem się w niezbyt komfortowej sytuacji. Muszę jednak zaznaczyć, że owszem, faktyczny zwrot w przyjętym 40-letnim okresie wyniósł 11,9%, ale nie oznacza to, i podkreślam to z całą mocą, że poziom taki można przyjąć jako wyznacznik oczekiwanej stopy zwrotu w przyszłości. Myśląc o przyszłości, nie należy liczyć na roczne stopy zwrotu na poziomie 11,9%. Gdy uświadomiłem sobie, że ktoś mógłby inaczej zrozumieć moje słowa, musiałem zrobić przerwę w pisaniu. Rozważałem nawet przyjęcie innego okresu, aby zmniejszyć tę wartość, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że uzyskałbym jedynie inną liczbę, której powtórzenie w przyszłości byłoby równie mało prawdopodobne. Gdyby przyjąć ten sam 40-letni okres, ale zmienić ustawienia, stopy zwrotu wyglądałyby następująco. Bez reinwestycji dywidend 8,7%. Bez reinwestycji dywidend, ale z uwzględnieniem inflacji 4,7%. Z reinwestycją dywidend i z uwzględnieniem inflacji 7,8%. Te trzy scenariusze, z powodów, które wcześniej przedstawiłem, wydały mi się jeszcze gorsze do zaprezentowania, mimo że są mniej szokujące. Przez krótki czas rozważałem nawet przyjęcie wartości losowej, na przykład 8%. Zresztą w kilku przykładach założyłem taką stopę zwrotu. Powszechnie uważa się, że w długim okresie rynek pozwala uzyskać 8-12%. Dlatego gdy uznałem to za stosowne, przyjąłem dolną wartość z tego zakresu. Nadal jednak jest to liczba wzięta z kapelusza. Szczerze muszę przyznać, że w tych sprawach trudno wyrokować, co jest zasadne, a co nie. Ale ostatecznie postawiłem na zapierające dech w piersiach 11,9%. Jeżeli ktoś uważa, że jest to zwrot zbyt wysoki lub niski, Może wszystko samodzielnie przeliczyć według własnego uznania, korzystając z podanych przeze mnie kalkulatorów. Na cokolwiek się zdecydujemy, prawdopodobnie nie będzie to wartość, która opisywałaby rynek w najbliższych latach. Nawet jeśli w perspektywie kilku dekad przyjęte prognozy miałyby okazać się bliskie rzeczywistości. Nikt nie potrafi precyzyjnie przewidywać przyszłości i należy o tym nieustannie pamiętać, szczególnie gdy zajmujemy się zagadnieniami związanymi z inwestowaniem. Część pierwsza. Podstawy. The tide is high, but I'm holding on. Blondie. Przypis. Zdanie z piosenki amerykańskiego zespołu rockowego. W kontekście tematyki poruszanej w tej części książki, luźne tłumaczenie brzmiałoby: utrzymuje się na powierzchni, mimo że jest coraz trudniej. Koniec przypisu. Rozdział pierwszy. Zadłużenie. Nieakceptowalne obciążenie. Pierwszą kartę kredytową dostałem 2 lata po ukończeniu studiów. Wtedy nie było o nią tak łatwo jak obecnie. Dziś prawie każdy może ją otrzymać. W pierwszym miesiącu dokonałem zakupów za mniej więcej $300. Na wyciągu, który otrzymałem, znajdował się wykaz wszystkich transakcji wraz z nazwami sprzedawców oraz łączna kwota zadłużenia. W prawym górnym rogu było pole z symbolem dolara. Poniżej wytłuszczonym drukiem dopisano minimalna kwota spłaty $10. Nie wierzyłem własnym oczom. Zrobiłem zakupy za $300, a oni piszą, że mogę spłacać $10 miesięcznie i nadal kupować? Wow, to jest genialne. Mimo wszystko, gdzieś z tyłu głowy pobrzmiewał mi głos ojca. Jeżeli coś wydaje się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, to takie właśnie jest. Ojciec nie mówił: prawdopodobnie takie jest, albo może takie być. Uważał, że takie jest. Obok mnie siedziała starsza siostra, która wskazała na tekst dopisany drobnym druczkiem. Chodziło o 18%, które byłyby naliczane od pozostałej niespłaconej kwoty, czyli $290. Ale że co? Oburzyłem się. Oni naprawdę myślą, że jestem tak głupi? Cóż, tak właśnie jest, ale nie należy tego odbierać jako coś osobistego. Oni myślą w ten sposób o nas wszystkich. Co najgorsze, w wielu przypadkach mają rację. Zróbmy sobie chwilę przerwy i przyjrzyjmy się ludziom wokół siebie, tak dosłownie i w przenośni. Gdy dobrze się rozejrzymy, u wielu osób dostrzeżemy bezrefleksyjną akceptację największej przeszkody na drodze do budowania majątku – zadłużenia. W rękach specjalistów od marketingu dług stanowi potężne narzędzie, które ułatwia im sprzedawanie produktów oraz usług, i to po wyższych cenach niż w normalnych warunkach. Czy cena nowego samochodu sięgałaby $32,000, gdyby finansowanie nie było łatwo dostępne? Czy czesne za studia kosztowałoby $100,000, gdyby nie istniały kredyty studenckie? Raczej nie. Trudno się zatem dziwić, że kredyty są promowane jako normalny element życia i jako takie są akceptowane. W chwili pisania książki Amerykanie są zadłużeni na łączną kwotę około $12 bilionów. Około $8 bilionów w kredytach hipotecznych, około $1 biliona w kredytach studenckich, około $3 bilionów w kredytach konsumenckich, zadłużenie na kartach kredytowych, kredyty na zakup samochodu i temu podobne. Gdy czytasz te słowa, wartości te z pewnością są już wyższe. Co jednak najbardziej niepokojące, niemal nikt nie uważa tego za problem. Większość ludzi uznaje dług za przepustkę do dobrego życia. Wyjaśnijmy sobie coś. Celem tej książki jest poprowadzenie do wolności finansowej. Pomoc w kupieniu tej wolności. Pomoc w staniu się osobą żyjącą w dobrobycie i w przejęciu kontroli nad własnym finansowym losem. Raz jeszcze rozejrzyjmy się wokół siebie. Większość ludzi nigdy niczego takiego nie osiągnie, przede wszystkim dlatego, że akceptują zadłużenie. Jeśli komuś zależy na osiągnięciu wolności finansowej, musi myśleć inaczej. Na początek należy sobie uświadomić, że zadłużenia nie można traktować jako czegoś normalnego. Zadłużenie to niebezpieczny i zgubny pożeracz potencjału w zakresie gromadzenia majątku. W życiu finansowym odpowiedzialnej osoby nie ma na nie miejsca. Wielu ludzi, a w zasadzie to większość, chętnie się zadłuża. Nie do końca wiem, w jaki sposób skutecznie wyjaśnić wady zadłużania się, ale tak naprawdę to nie rozumiem, dlaczego trzeba to w ogóle komukolwiek wykładać. Najwyraźniej jednak jest to konieczne, a więc przedstawiam kilka problemów związanych z kredytami. Obniżenie poziomu życia. Można zapomnieć o wszelkich ambicjach dotyczących wolności finansowej. Nawet jeśli czyimś celem jest maksymalizacja konsumpcyjnego stylu życia, to im bardziej jesteśmy zadłużeni, tym większą część dochodu pochłaniają odsetki, a wówczas część zarobków, niekiedy znaczna, zostaje wydana, zanim jeszcze trafi w nasze ręce. Odczuwanie narastającego stresu. Można się poczuć, jakby człowieka grzebano żywcem. Emocjonalne oraz psychologiczne konsekwencje zadłużania się to realny i poważny problem. Doświadcza się podobnych emocji jak osoby uzależnione. Wstydu, poczucia winy, samotności, a przede wszystkim bezradności. Chcąc od tego uciec, człowiek zamyka się de facto w wewnętrznym więzieniu, co tylko pogarsza sytuację. Ponadto zadłużanie się często powoduje myślenie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w najgorszych możliwych kategoriach. Może dojść do tego, że całą uwagę pochłaniać będą popełnione błędy, obecny ból i niechybnie nadciągająca katastrofa. Człowiek nie jest w stanie zająć się problemem, naiwnie wierząc, że w jakiś magiczny sposób rozwiąże się on sam. Życie w stanie zadłużenia staje się nieodłącznym aspektem negatywnie wpływającym na stosunek do finansów, a także codziennych nawyków i wartości. Uzależnienie od dotychczasowego źródła dochodów. Zadłużenie trzeba obsługiwać, a to powoduje, że faktyczne możliwości związane z podejmowaniem decyzji życiowych, zawodowych, odzwierciedlających wyznawane wartości i długoterminowe cele ulegają ograniczeniu. Swoboda wyboru może ulec tak dużemu skrępowaniu, a stres osiągnąć tak wysoki poziom, że wpada się w spirale zachowań autodestrukcyjnych, które jeszcze bardziej uzależniają od wydawania pieniędzy. U jednych będzie to alkohol, u innych papierosy, ale wiele osób, paradoksalnie, zaczyna jeszcze więcej kupować. To niebezpieczny, zaklęty krąg. Kategoryzacja zadłużenia. Motto książki brzmi: unikaj długu za wszelką cenę. Jeżeli jednak ktoś już jest zadłużony, należy się zastanowić, czy w jego konkretnym przypadku spłata kredytu przed wymaganym terminem rzeczywiście będzie najlepszym rozwiązaniem. W dzisiejszych realiach ogólne zasady, które mogą być pomocne w odpowiedzi na to pytanie, są następujące. Jeżeli oprocentowanie kredytu wynosi poniżej 3%,